Dzień dobry. Znacie pewnie to uczucie. Wychodzicie pod koniec takiego gorącego letniego dnia po to, żeby rozkoszować się troszeczkę tym chłodem. Odrobiną tego chłodu, takiego orzeźwiającego po naprawdę gorącym letnim dniu. I zaczyna się. Komary. Ogólnie owady, ale komary chyba są bardzo irytujące, najbardziej irytujące przynajmniej dla mnie. Po pierwsze dlatego, że wydają taki a nie inny odgłos, który naprawdę jest w stanie doprowadzić do szaleństwa. Po drugie dlatego, że kiedy już samica napije się krwi, to mamy reakcję alergiczną na jej ślinę, która nie pozwala naszej krwi w naczyniach krzepnąć, żeby ona mogła się napić i ta reakcja może trwać kilka dni, pozostawiając po sobie takie bardzo swędzące pęcherze. Generalnie komary to nie jest dobra sprawa, ale nie tylko ze względów takich przyjemności albo raczej nieprzyjemności obcowania z nimi w naszej szerokości geograficznej. Każdego roku zabijają one tylu ludzi, oczywiście pośrednio, że można nazwać komara najbardziej śmiercionośnym stworzeniem na Ziemi. I to wliczając innych ludzi, a więc ofiary wojen itd., itd. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przynajmniej 400 tysięcy osób, być może nawet 500 000, niektórzy mówią, że nawet pośrednio 1 000 000 umiera na malarię każdego roku. To ogromna liczba, ale chorujących na malarię jest jeszcze więcej, ponad 200 milionów. W związku z tym rodzi się pytanie, czy dla dobra ludzkości może nie powinniśmy tym razem spojrzeć na środowisko trochę inaczej i nie chronić jakiegoś gatunku, ale na przykład może dobrym rozwiązaniem byłoby zabicie wszystkich komarów. Rozwińmy trochę to, co powiedziałem w tym wstępie, zaimprowizowanym w czasie wakacji na Mazurach w 2019 roku, czyli prawie dokładnie rok temu, gdzie pojechałem, żeby nie pracować, a jednak wziąłem ze sobą mikrofon, tak na wszelki wypadek, co dużo mówi o tym, jak wygląda generalnie moje życie. Niemniej chodzi mi o skalę zagrożenia dla ludzi ze strony komarów, bo te słowa chyba nie do końca oddają to, co powinny oddać. Komary nie dość, że kształtowały, to wciąż jeszcze kształtują historię naszego gatunku. Poza powodowaną przez pasożytujące jednokomórkowe pierwotniaki malarią, przenoszą szereg innych chorób bakteryjnych, jak choćby tularemia, ale przede wszystkim wirusowych. Żółtą febrę, dengę, gorączkę zachodniego Nilu, zikę czy japońskie zapalenie mózgu. Tak na marginesie, te wszystkie wirusy, które wymieniłem i wszelkie inne wirusy podobne, które są przenoszone przez stawonogi, takie jak nie tylko komary, ale i pchły, kleszcze, skorpiony, homary, krewetki itd., itd., mają swoją zbiorczą nazwę. Arbowirusy. Tak ona brzmi i wywodzi się od angielskiego arthropod-borne viruses, czyli surprise, surprise, wirusy przenoszone przez stawonogi. Tak jak już wspomniałem, życie w klimacie umiarkowanym sprawia, że raczej zwracamy uwagę na te swędzące pęcherze, a nie wspomniane wcześniej choroby. I gdybyśmy mieli wskazać stawonoga, którego się obawiamy, to pewnie w pierwszej kolejności wybralibyśmy kleszcza. Ale nie dajmy się zwieść. Komar, a w zasadzie komarzyca, bo to one piją krew z ssaków i ptaków po to, by złożyć jaja, to naprawdę bezwzględna morderczyni. Co roku zabija od 720 do 850 tysięcy osób, dystansując tym samym drugiego na liście najbardziej śmiercionośnych dla ludzi stworzeń, czyli człowieka. Wyprzedza go 200-300 tysięcy przerwanych istnień. Trzecie na podium węże są ponad 10 razy mniej śmiercionośne niż komary, a drugie w kategorii stawonogów muchówki to zaledwie 20 kilka tysięcy zgonów rocznie. Oczywiście mówiąc zaledwie, mam na myśli zaledwie. Dalej mamy psy, pluskwiaki, skorpiony, muchy CC, obleńce, tasiemce, krokodyle i hipopotamy. Dygresja. Gdzieś w tej czołówce, którą tutaj przed wami nakreśliłem, są jeszcze słodkowodne ślimaki płucodyszne, ale nie wiem gdzie. Przenoszą one schistosomatozę i mówiąc po prostu tak jak jest, szacunki, które łączą bytowanie tych mięczaków ze zgonami wśród ludzi są bardzo rozbieżne, bo można spotkać informacje o 200 tysiącach zgonów rocznie, ale na przykład opracowanie, któremu patronuje Bill Gates, wspomina zaledwie o 4 tysiącach zgonów. Nie wiem, może dlatego, że Bill Gates inwestuje dużo w rynek jadalnych ślimaków i to jest jakiś spisek z jego strony? Nie wiem. I od razu dygresja druga. Lwy, rekiny, tygrysy, generalnie straszne stworzenia, są bardzo nisko na tej liście, za słoniami, niedaleko pszczół i meduz. Wiecie co? Ciągle mam wrażenie, że do tej pory nie oddałem tego, jak ogromne zagrożenie dla ludzkości stanowią komary. Może więc inaczej. W czasie II wojny światowej 65% zgonów to były konsekwencje chorób, które są właśnie przez komarzyce przenoszone, a nie broni wroga. 65%. Od momentu powstania naszego gatunku komary zabiły według rozsądnych szacunków 52 miliardy homo sapiens, czyli tylko trochę mniej niż połowę spośród jakichś 108 miliardów ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Patrząc na te liczby, odpowiedź na pytanie z tytułu tego filmu wydaje się być wręcz oczywista. Jasne, powinniśmy zabić wszystkie komary, bo inaczej one zabiją nas. Ale jak to często bywa, takie automatyczne, szybkie myślenie potrafi w pewnych kwestiach sprowadzić na manowce i doprowadzić do odpowiedzi, no, nie bójmy się słów, pochopnej, może nawet błędnej. Na świecie jest teraz około 110 bilionów komarów, co oznacza, że na każdego z nas przypada kilkanaście tysięcy owadów, a więc przynajmniej, tak statystycznie, kilka tysięcy samic. Nie podniecajmy się jednak zbytnio tą liczbą, bo spośród około 3,5 tysiąca gatunków komarów zaledwie 200 pije ludzką krew. A więc już sam ten fakt świadczyłby za tym, że no nie powinniśmy zakładać tak ogromnych planów, to znaczy zabicia wszystkich komarów, bo przeważająca większość z nich nas po prostu nie gryzie. Chociaż to nie do końca dobre określenie, bo gdybyśmy przyjrzeli się komarzycom pod mikroskopem, zauważylibyśmy, że nie mają bowiem aparatu gryzącego, nie mają żądła, a więc powinniśmy mówić o ukłuciach komarzycy i to miałem do tej pory na myśli i będę miał w dalszej części tego odcinka, mówiąc kolokwialnie o ukąszeniach komarów. Czyli mówiąc to, myślę, ukłucia komarzyc, które, dodajmy, nie robią tego po to, żeby się najeść. Komary są wegetarianami, na co dzień żywią się nektarem kwiatowym, a krew komarzyce piją tylko wtedy, kiedy chcą przedłużyć istnienie gatunku, kiedy chcą przywołać na ten świat, czy sprowadzić raczej na ten świat kolejne pokolenia, bo krew, a w zasadzie składniki krwi, są im niezbędne do wytworzenia jaj. A tak na marginesie, mikroskop kupiłem też rok temu z myślą o tym i podobnych odcinkach i zanim go w ogóle użyłem na kanale, to Sajfan zdążył odrestaurować dwa i to bardziej złożone, więc brawo ja, brawo za tempo pracy. Innym argumentem przemawiającym za oszczędzeniem przynajmniej części komarów może być fakt, że 90% gatunków z rodzaju Toxorynchites w okresie larwalnym żywi się larwami innych komarów. Dzięki tej kanibalistycznej, w pewnym sensie, diecie kumulują w organizmach wystarczająco dużo białek, różnego rodzaju substancji organicznych, że nie muszą się posiłkować krwią żadnych stworzeń w postaci dorosłej, aby wytworzyć jaj. Czyli nie dość, że nas nie kują, nie dość, że nie kują żadnych ptaków, żadnych ssaków, to jeszcze są w stanie zmniejszyć populację gatunków, które to robią. Zresztą, na niektórych terenach, na których dosyć często występuje denga, próbuje się wprowadzać właśnie gatunki z tego rodzaju po to, aby ograniczyć populację komarów, które mogą przenosić tę chorobę pomiędzy ludźmi, które są wektorem przenoszącym tę chorobę. skoro już o chorobach mowa, no to wypada wręcz zacząć od malarii, o której z całą pewnością zrobię kiedyś duży film, a którą to przenoszą głównie przedstawicielki rodzaju Anopheles. Spośród 460 gatunków tego rodzaju ludzką malarię przenosi około 100, z czego zaledwie, jeżeli mogę tak powiedzieć, 30-40 gatunków stanowi realne zagrożenie dla człowieka, a tylko część z tych gatunków może przenosić najgroźniejsze odmiany malarii powodowaną przez Plasmodium falciparum, czyli zarodziec sierpowaty, z czego za większość zakażeń tą odmianą odpowiada jeden gatunek – Anopheles gambie. I już eradykacja tego jednego gatunku... Eradykacja w tym miejscu to nie jest najlepsze słowo. Eradykować można choroby. Chyba miałem na myśli eksterminację. Chyba nawet na pewno miałem na myśli eksterminację. I już tego jednego gatunku oszczędziłaby dziesiątki, być może setki tysięcy istnień ludzkich każdego roku, nawet jeżeli pozostałe gatunki wciąż zasiedlałyby naszą planetę w takiej liczbie, w jakiej to robią obecnie. Oczywiście zakładam tutaj tak troszeczkę po cichu oszukując, że nie dojdzie do jakichś ewolucyjnych zmian, które będą dążyły do zapełnienia tej niszy, że zarodziec malaryczny nie będzie ewoluował, że inne gatunki też nie będą ewoluowały. Trzeba o tym pamiętać, przyroda nie znosi próżni, ale jednak fakt jest taki, że ten jeden gatunek to są dziesiątki, może nawet setki tysięcy istnień każdego roku i to tylko jeżeli chodzi o malarię. Jeżeli spojrzymy na arbowirusy, zobaczymy bardzo podobny krajobraz, bowiem przenoszone są one przez samice rodzaju Aedes, głównie z gatunku Aedes aegypti i Aedes albopictus. Generalnie, skupiając się na eliminacji około 30 z tych 3,5 tysiąca wszystkich gatunków, możemy kilkusetkrotnie zmniejszyć liczbę ofiar komarzyc na całym świecie, tracąc przy tym jakiś 1% genetycznej różnorodności w obrębie wszystkich komarowatych. Czyli straty są generalnie genetycznie niewielkie, a zyski wydają się być ogromne. Pytanie tylko, czy takie celowe niszczenie gatunku nie będzie związane z jakimś zagrożeniem dla środowiska? Larwy komarów przyczyniają się na przykład do oczyszczania wód. Stanowią element łańcuchów pokarmowych zarówno w wodzie, gdzie żywią się nimi ryby, jak i nad wodą, na lądzie, gdzie mogą je konsumować ważki, ptaki czy nietoperze. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że nie wiemy obecnie o żadnym gatunku, którego dieta jest oparta głównie o komary. Są one raczej urozmaiceniem niż taką dietetyczną bazą. Największe wątpliwości w tej kwestii, jeżeli w ogóle jakieś są zgłaszane, dotyczą Arktyki, gdzie komar to główny, a więc najliczniejszy owad i potencjalnie może się nim żywić w większym stopniu niż w innych częściach świata tamtejsze ptactwo. Warto jednak pamiętać, że żaden z tych arktycznych gatunków, mówię tutaj o komarach, nie przenosi zagrażających ludziom chorób. Malaria nie występuje zwykle powyżej 40 równoleżnika, zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Dalej. Komary są zapylaczami. Wszak ich dieta oparta jest o nektar. Pszczoły też są zapylaczami i chcemy, żeby tych pszczół było jak najwięcej. Czy chcemy więc, żeby komarów było jak najwięcej? Nie. Z prostego powodu, nawet można powiedzieć podobnego, żaden gatunek nie polega na komarach jako na głównych zapylaczach. Wyjątek mogą potencjalnie stanowić orchidee znów z okolic arktycznych, gdzie komary, tak jak wspomniałem, są dominującym owadem. I tak na przykład wiele wskazuje na to, że komar jest głównym zapylaczem orchidei z gatunku Platanthera obtusata. Z tym, że główny zapylacz nie oznacza jedyny. Są inne insekty, które mogą teoretycznie komara wyręczyć. Komara, który, przypomnę, nie przenosi chorób w tej części świata. A skoro w tych wywodach zawędrowaliśmy już do Arktyki dwukrotnie, podbijmy stawkę. Trzecia wizyta w Arktyce. Tamtejsze komary są tak spragnione krwi ssaków, że wpływają na ich migrację. Mam tu na myśli karibu, które chcąc uniknąć ukłuć samic, są w stanie odpuścić najbardziej zielone pastwiska. Komary wpływając na szlaki migracji stad tysięcy roślinożerców chronią przed ich apetytem część terenów zielonych i nie wiadomo, czy gdyby ich zabrakło, nie wpłynęłoby to na tamtejszy ekosystem, ale po raz trzeci podkreślę, że ten scenariusz jest potwornie mało prawdopodobny, to znaczy raczej nie skupimy swoich wysiłków na Arktyce, bo tamtejsze komary nie stanowią zagrożenia dla życia człowieka. A skoro o ludziach mowa, część badaczy sugeruje, że komary są czynnikiem, który odstrasza nas od coraz bardziej natarczywego wnikania w dzikie tereny tropikalnych dżungli, dzięki czemu ich ekosystem pozostaje w miarę nienaruszony przez naszą zbyt często niszczącą działalność. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą wypada tu poruszyć. Zresztą trochę była ona już poruszona wcześniej, mianowicie przyroda nie znosi próżni i jeżeli zabrakłoby komarów, to powstałaby nisza ekologiczna, która nie jest zapełniona. I pytanie, co zastąpiłoby komary w tej niszy? Czy to coś nie stwarzałoby większego zagrożenia? Więc wielu badaczy stawia w tym wypadku na muchówki. Te same, które już dziś doprowadzają do śmierci tysięcy ludzi i niewykluczone, że taka zamiana w dłuższej perspektywie nie przyniosłaby żadnych albo zbyt wielu wymiernych korzyści. Zdaniem wielu badaczy, powiedziałbym nawet, że większości, takim najpoważniejszym zagrożeniem podczas rozważania tego, czy powinniśmy zabić wszystkie komary, czy jak już pokazaliśmy, to jest trochę za dużo, czy powinniśmy zabić niektóre gatunki komarów całkowicie, jest to, że czegoś po prostu nie przewidzimy, że zrobimy to i dowiemy się o pewnych negatywnych skutkach naszych działań dopiero po czasie. Bo to, że na chwilę obecną nie widać jakichś tych negatywnych skutków, nie oznacza, że ich tam nie ma. I oczywiście działa to też w drugą stronę, jeżeli takie negatywne skutki są oczywiste, to nie znaczy, że korzystając z jakiegoś rozwiązania, nie musi to być zabijanie gatunku, nie możemy odnieść wymiernych korzyści. W ten filozoficzny sposób podprowadzam myśl, że każdy kij ma dwa końce, każdy miecz ma dwa ostrza, a ja nagrałem coś na ten temat, co jest trochę związane z komarami na Mazurach rok temu i teraz wam ten fragment zaprezentuję. Warto przywołać jedną cząstkę chemiczną, którą trzeba w kilku zdaniach więcej w tym momencie opisać, która w pewien sposób budziła bardzo wielkie nadzieje, która można nawet powiedzieć, że w krajach, w których malaria nie występuje w ogromnych ilościach, pozwoliła tę malarię całkowicie eradykować. I tą substancją jest dichloro-difenylo-trichloroetan. DDT. Substancję, którą prawdopodobnie znacie. Substancję, która obecnie jest postrzegana w kategoriach substancji szkodliwej, jest klasyfikowana do grupy 2A, czyli potencjalnie, czy prawdopodobnie rakotwórczych przez Światową Organizację Badań nad Rakiem. Jest generalnie jej stosowanie na taką szeroką skalę zabronione przez różne światowe organizacje. No i jeszcze jest to substancja, która praktycznie doprowadziła do wyginięcia kilka populacji ptaków drapieżnych w wielu miejscach na świecie. Ale nie można zapominać o tym i nie można o tym nie powiedzieć, że jest to jednocześnie substancja, która naprawdę w wielu rejonach sprawdziła się praktycznie doskonale, jeżeli chodzi o kontrolę komara, jeżeli chodzi o kontrolę zarażeń malarii i która miała ogromny wpływ na bieg II wojny światowej. Pierwszą jej syntezę przeprowadził w 1874 roku Austriak Otmar Zeidler, ale właściwości owadobójcze tego związku odkrył dopiero Paul Miller w 1939 roku, 9 lat przed Nagrodą Nobla, którą otrzymał właśnie z tej okazji. Dlaczego? Dlatego, że stosowanie DDT w teatrze działań II wojny światowej na Pacyfiku, w Azji sprawiło, że wojska alianckie nie były tak silnie dotykane przez tyfus, który był przenoszony przez wszy. Później DDT w latach 60. potrafiło sprowadzić zachorowania na malarię na Sri Lance z poziomu kilkuset tysięcy rocznie do 28 i 19 w połowie lat 60. Także pomimo tego, że ma ono bezprecedensowo negatywny wpływ na wiele czynników, to ciągle jest akceptowane jego stosowanie. I co ciągle jest ono stosowane? Co prawda, komary mogą się przeciwko niemu uodpornić. W jaki sposób? No, generalnie nie powinny, ale DDT było swego czasu masowo wykorzystywane również w rolnictwie i to zastosowanie sprawiło, że komary się na nie uodporniły. To po pierwsze. Po drugie, w wielu rejonach świata WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, dopuszcza stosowanie tego DDT wewnątrz domów. Wykazano, że nawet komary, które są na nie odporne, a generalnie DDT poraża układ nerwowy u owadów, powodując konwulsję i śmierć, to nawet jeżeli owady są na nie odporne, to unikają domów, które są spryskane od wnętrza DDT. Ale prawdą jest to, co być może słyszeliście o tym związku, że on i jego pochodne, czyli DDE i DDD, to są substancje, które odkładają się w tłuszczach, które są w stanie zaburzyć gospodarkę hormonalną w niewielkim stopniu, które sprawiają, że wiele organizmów, na przykład ptaki drapieżne, wytwarzają cieńsze jaja, co spowodowało właśnie, tak jak wspomniałem, praktycznie wyginięcie orła bielika, sokoła wędrownego czy różnego rodzaju kondorów w Stanach Zjednoczonych, a kiedy tego DDT przestano stosować, kiedy zaprzestano takiej masowej nie tyle produkcji, co właśnie wykorzystania, to ta populacja się odbudowała. To taka dygresja, to znaczy to DDT, tak jakby nie można go powszechnie stosować, ale w określonych warunkach, żeby walczyć właśnie z malarią, jest dopuszczone jego stosowanie. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu tak potwornie skuteczne w okiełznaniu tej choroby. Chociaż mamy nowe pomysły na to, jak walczyć z komarami, i właśnie do tych nowych pomysłów chciałbym w tym momencie przejść. Jest ich tak wiele, że nie sposób omówić wszystkich bez zagłębiania się w szczegóły, które przeciągnęłyby ten film o kolejne minuty. Pozwólcie więc, że o takich najbardziej oczywistych opowiem bardzo krótko, w zasadzie tylko wspomnę. Na liście są więc zarówno zastosowanie insektycydów zabijających larwy, zabijających dorosłe osobniki, osuszanie zbiorników wodnych, no bo samice komarów muszą złożyć jaja w wodzie, to jest absolutny must have, czy rozstawianie w terenach, gdzie mogą koegzystować z ludźmi, pułapek na owady na różnych stadiach rozwojowych. Choć przy tej okazji akurat mógłbym wspomnieć o czynnikach chemicznych, biologicznych, które wabią owady, które sprawiają, że jedni są kąsani przez komary, czy kłuci przez komarzyce, częściej niż inni. Jeżeli chcielibyście o tym posłuchać, to po pierwsze dajcie znać w komentarzach, a po drugie możecie zajrzeć na drugi kanał, bo jeżeli taki film by się pojawił, to prawdopodobnie pasowałby właśnie tam, jako taki szybki, ciekawostkowy strzał. Link zostawię w opisie. A teraz wracam do zasadniczej narracji. Można też zastosować biokontrolę polegającą na wprowadzeniu do ekosystemu, w którym żyją komary, gatunków ryb żywiących się larwami lub ważek albo nietoperzy, które będą zjadały dorosłe owady. Ale tak jak mówiłem, to brzmi tak trochę oczywiście. Dużo ciekawsze są metody, które targetują na przykład białko EOF1, które z obecnym stanem wiedzy jest wykorzystywane tylko przez komary, a bez którego nie mogą rozwijać się prawidłowo jaja. Czyli gdybyśmy znaleźli jakiś sposób, najprawdopodobniej chemiczny, aby upośledzić funkcjonowanie tego białka, to dotknęlibyśmy w ten sposób tylko komary i jednocześnie uniemożliwilibyśmy wykluwanie larw, a więc uniemożliwilibyśmy im normalne rozmnażanie. Ale to nie wszystko. W wielu projektach rozważa się atakowanie tylko jednej płci komara. Co zaskakujące, są to samce. Korzystając z promieniowania jonizującego, można wytworzyć całe chmary zmutowanych, niepłodnych samców, które będą rywalizowały o zasoby środowiska i wdzięki samic z płodnymi, dzikimi osobnikami, zmniejszając w ten sposób szanse na skuteczne rozmnożenie się owada. Ciekawe, nie, potwornie ciekawe jest zastosowanie biotechnologii do stworzenia genetycznie zmodyfikowanych samców komara. W jaki sposób? Ano na przykład w taki, że do poprawnego rozwoju taki owad potrzebuje antybiotyku tetracykliny. W laboratorium ją od naukowców dostaje, więc osiąga postać dorosłą. Potem oddziela się samice, samce wypuszcza i rozmnażają się one z dziko żyjącymi samicami. Ale ponieważ tetracyklina nie występuje w środowisku naturalnym, to kiedy dojdzie do złożenia jaj, wyklują się z nich larwy, które nie osiągną formy dorosłej, bo nie ma tetracykliny odpowiednio dużo, a więc nie ma dorosłych samców i samic, które w kolejnym pokoleniu mogłyby potencjalnie pić ludzką krew. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze coś, co można by nazwać po polsku napędem genowym. To jest dosyć skomplikowane, bo gdybyśmy wprowadzili jakiś gen obcy do środowiska, to istnieje ryzyko, że on będzie bardzo wolno się rozpowszechniał. Ale co, gdyby ten gen nie dość, że działał w taki sposób, w jaki chcemy, czyli na przykład sprawiał, że larwy nie będą się rozwijać, to jeszcze miał zaprogramowany taki dodatkowy tryb kopiowania się. Mówiąc inaczej, można komarom tak zmodyfikować genom, że w tym zmodyfikowanym genomie jest zapisana instrukcja na zmianę genomu, czyli fragment, który zmienia geny. Jeżeli jakiś komar będzie miał jeden wariant tego genu, odziedziczony powiedzmy po ojcu, to w normalnej sytuacji byłoby 50% szans, że ten gen trafi do kolejnego pokolenia. Ale w przypadku, który opisuję, zanim dojdzie do tego rozmnożenia, gen zadziała i stworzy kopię samego siebie w części DNA, która pochodzi od matki, zapewniając, że ze 100% pewnością zostanie on przekazany kolejnym pokoleniom, w których też będzie się w ten sposób kopiował i w ten sposób dużo szybciej w porównaniu do takiego klasycznego dziedziczenia mendlowskiego można wręcz zalać populację genami, które mogą na przykład komary zabijać, ale mogą je uczynić odpornymi na malarię. Problem jest tylko jeden i wydaje się on też być oczywisty. Ten mechanizm sprawia, że raz wprowadzony gen jest w zasadzie niemożliwy do wycofania ze środowiska. To znaczy, jeżeli okaże się, że jest coś, o czym nie pomyśleliśmy, no to stało się i tego się w zasadzie nie cofnie. Z tego powodu właśnie nie rzucamy się na to rozwiązanie jak szczerbaty na suchary, rozważamy je, przeprowadzamy testy laboratoryjne, mówiąc my mam oczywiście na myśli kompetentni w tym względzie naukowcy. Wszystko dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że możemy czegoś ważnego nie dostrzegać, możemy czegoś ważnego jeszcze nie wiedzieć. I to wszystko brzmi naprawdę futurystycznie, jak science fiction. Pomyśleć, że jeszcze naprawdę nie tak dawno temu podstawowym rozwiązaniem, albo często stosowanym rozwiązaniem było na przykład wylanie oleju na zbiornik wodny, w którym rozmnażają się komary. Przez to samicom było trudniej złożyć jaja, a larwy nie mogły swobodnie oddychać, przez co się dusiły. To się nazywa duży krok technologiczny i naukowy naprzód. No i na koniec zostawiłem prawdziwą świeżynkę, no i perełkę, jeżeli chodzi o możliwość walki z komarami i walki jednocześnie z chorobami, które są przez te komary przenoszone. To efekt inżynierii genetycznej, a mianowicie krzyżówka grzyba Metarhizium, który jest w stanie infekować, czy jego spory są w stanie rozwijać się w grzyba, tak praktycznie selektywnie, tylko i wyłącznie na komarach, razem z pająkiem, z jadowitym pająkiem, którego geny, a dokładniej geny, które kodują powstanie toksyn, tak jakby wszczepiono w genom grzyba. I kiedy tylko znajdzie się on na komarze i zacznie tam rosnąć, to rozpoczyna również produkcję tejże toksyny. Toksyny, która tego komara zabija. I badania, pierwsze już takie pilotażowe przeprowadzone w Burkina Faso, pokazują, że ta metoda może być naprawdę, ale to tak naprawdę potwornie skuteczna, bowiem w tych pilotażowych badaniach udało się zmniejszyć populację komarów w rejonach, które są, przypomnijmy, malaryczne, o 99%. I badania pokazują, że ten grzyb w ogóle praktycznie nie dotyczy innych organizmów, a na pewno tych, których istnienie jest w różnych ekosystemach pożądane, czyli na przykład zapylaczy, czyli różnego rodzaju bardziej złożonej fauny, bardziej złożonej flory. Przyszłość jest więc w różowych barwach, jeżeli chodzi o walkę z komarami, chociaż musimy być szczerzy. To nie będzie tak, że nagle przestaniemy się drapać, bo to nie powinno być celem. Walka z komarami to walka z chorobami, które one przenoszą, a w Polsce to nie problem. W Polsce będzie nas tylko swędziało i prawdopodobnie tak zostanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.